Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Czy wróci handel w niedzielę? Jeśli tak, to na jakich zasadach, by wszyscy byli zadowoleni? Świat w obliczu kryzysu emerytalnego, co trzeba zmienić, a może czas pomyśleć nad opodatkowaniem pracy zautomatyzowanej? Wrócił VAT na żywność, jak szybko odczujemy skutki? Będzie trudniej sprzedać mieszkanie czy dom bez świadectwa energetycznego? Właściwie to będzie niemożliwe. Jak to wpłynie i czy wpłynie na ceny nieruchomości? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W studio dziś goście Adam Liszczewski, przewodniczący Rady OPZZ na Pomorzu, i Krzysztof Szóstka, prezes Metal Poland. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na początek, jak bumerang wraca temat handlu w niedzielę. Przeciwni są pracownicy tej branży, część polityków jest za. Społeczeństwo podzieliło się niemal po połowie. 46% Polaków jest za przywróceniem handlu we wszystkie niedziele, a 44% jest przeciwnych, wynika z badania UC Research i grupy Oferista. Powrót handlu w niedzielę, za i przeciw, panowie.
To może zaczniemy od związków.
Adam Liszczewski.
Szanowni państwo, to jest tak. Handel w niedzielę jest. Jest handel w niedzielę. Mamy ustawę mówiącą o niedzielach pracujących. Mamy szereg sklepów prowadzonych przez właścicieli, które otwarte są we wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę. I ten status quo wydaje mi się, że jest bardzo rozsądny i dalsze jakby próby, dalsze próby nowelizacji to w zasadzie chyba nie mają miejsca. My przyzwyczailiśmy się do tego stanu i patrząc też na Europę Zachodnią, gdzie większość krajów też ma soboty, niedzielę, być może niedzielę same wolne. Wydaje mi się, że tak powinno być.
Czasem jest tak, że rzeczywiście jak przypada nam niedziela handlowa, o ile nie jest to przed świętami, bo przed świętami to jesteśmy przyzwyczajeni i wiemy dokładnie, ale bywa tak, że jeżeli gdzieś w środku lata na przykład przypadnie niedziela handlowa, to my nawet nie pójdziemy do tego sklepu, bo już tak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że tej niedzieli handlowej nie ma, że omijamy sklepy.
No tak, tutaj
Krzysztof Szóstka.
Można już zauważyć, że w dużej mierze handel, usługi, hotele, restauracje, pracujemy i myślę, że należałoby troszkę na nowo utworzyć definicję dni wolnych od pracy, ponieważ tutaj oczywiście kodeks pracy mówi o sobocie i niedzieli, że należy pracownikom zapłacić więcej, to jest oczywiste. Natomiast świat wygląda w ten sposób, że na tą chwilę pracujemy i myślę, że dobrym kompromisem by było pozostawienie jednej, dwóch niedzieli handlowych dla tych, którzy oczywiście czują, że w te dni chcą dokonywać zakupów.
I chcą pracować.
I chcą pracować, tak, bo myślę, że na pewno jest duże grono ludzi, którzy w te dni mogą pracować i naprawdę czują się z tym dobrze.
Ale oprócz handlu jest cała rzesza pracowników pracujących, czy powiedzmy w gastronomii, czy w różnorakich usługach, czy nawet w tych takich zawodach, gdzie nie ma prawa odmówić pracy w soboty czy w niedzielę.
Porty na przykład 24 godziny
na przykład porty, na przykład
dobę.
Różnorakie ochrony zdrowia, funkcjonariusze. No tutaj trzeba po prostu tak stworzyć, żeby ci ludzie mieli również możliwość właściwego odpoczynku i żeby to rozgraniczyć pomiędzy tym obowiązkiem pracy, a tym wolnym i skorzystania z tego dnia wolnego.
Czyli w takim razie co, na takiej zasadzie, że jeżeli mamy do czynienia z branżami, które pracują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i właściwie codziennie, niedziele i święta, to żeby jednak w kodeksie pracy był taki zapis, że takie osoby no, muszą mieć zagwarantowane przynajmniej 2 niedziele wolne na przykład w miesiącu. Dla wszystkich wtedy. A wracając właśnie do handlu w niedzielę, żadne prace w tej materii, jeżeli chodzi o zmianę prawa, się nie toczą. Natomiast do Sejmu wpłynął projekt właśnie w sprawie 2 niedziel wolnych, 2 pracowe, 2 pracujące, ale te pracujące powinny być lepiej wynagradzane. Tam jest, no, niektórzy twierdzą, że nawet 250% wynagrodzenia za dzień powinno wynosić, jeżeli ktoś pracuje w niedzielę. Czy Polacy by się na to zgodzili?
Znaczy, ja myśląc o przedsiębiorcach z perspektywy osób, które zatrudniają, no stawka 2,5-krotnie wyższa proponowana, no też musiałoby to się zamykać w rachunku ekonomicznym danej firmy, bo jednak są to wysokie wynagrodzenia. I dlatego o tym powiedziałem wcześniej, że należałoby może na nowo stworzyć definicję dni wolnych od pracy, tak? Że dla niektórych sobota, niedziela już nie jest dniem wolnym od pracy, jest normalnie dniem pracującym, tak? Także tutaj myślę, że w kodeksie pracy należałoby to troszkę zmienić, bo no, ktoś może powiedzieć, że ja będę tylko pracował w sobotę i w niedzielę, ponieważ stawka jest 2,5 razy wyższa. Także tutaj myślę, że to też trzeba by było nad tym się dobrze zastanowić.
Mhm. To znaczy kodeks pracy jednoznacznie określa, że w dni powszechne, czyli od poniedziałku do piątku, 2 pierwsze nadgodziny to jest 50% więcej, drugie 2 nadgodziny to jest 100% więcej, natomiast sobota, niedziela to jest właśnie tak zwane nadgodziny 100%owe, czyli stawka plus 100% więcej, a jest to wtedy już 200% wynagrodzenia, natomiast czy 250? No nie wiem, no tutaj różnie to może być, bo może być i 300, za chwilę ktoś coś powie, ogłosi i takie reklamowanie się czy przebijanie się, to też nie ma, nie powinno być miejsca. Od tego jest ustawodawca, który jednoznacznie kodeks pracy określa i trzymajmy się tego i respektujmy ten kodeks pracy, żeby on był respektowany przez wszystkie strony.
Czyli może należałoby po prostu jakby uszczelnić przepisy i zacząć sprawdzać, czy one rzeczywiście są wykonywane, egzekwować, żeby były wykonywane, to wtedy nie byłoby problemu. No, żyjemy w dosyć ciekawych czasach, bo z jednej strony my właśnie teraz dyskutujemy o ewentualnym powrocie handlu w niedzielę. No, wszyscy się raczej zgadzamy co do tego, że może nie wszystkie niedziele, może więcej. To wszystko jest cały czas do przedyskutowania. Z drugiej strony pojawiają się postulaty i jakby coraz więcej branż, a może nie branż, bo to za szeroko powiedziane. Firmy niektóre zaczynają wprowadzać wolne piątki albo skracają też godziny pracy, więc to jest dosyć ciekawa sytuacja, kiedy z jednej strony część pracowników też i trwa dyskusja, żeby tydzień pracy był krótszy, a z drugiej strony chcemy powrotu przynajmniej 2 niedziel handlowych. Może Polacy w tych kwestiach powinni wypowiedzieć się w referendum? Tylko czy to się da tak wszystko zmieścić w jednym referendum?
Proszę. Tak? Raczej chyba nie, dlatego że tylu ile Polaków, tyle opinii. I tutaj trudno by było, no chyba żeby te pytania były ściśle ukierunkowane, ale też wydaje mi się, że to mijałoby się z celem.
I tu znowu od strony przedsiębiorców, oczywiście, jeżeli w danej branży dana firma jest w stanie pozwolić sobie na skrócenie dnia pracy, przykładowo, nie wiem, przychodzimy na godzinę 7:30 do firmy, wychodzimy w piątek o 14:00, jeżeli to się wszystko zamyka w kwestii finansowej, ekonomicznej danego przedsiębiorstwa, jeżeli nie ponosimy strat, a generujemy zyski, jak najbardziej takie rozwiązania są praktyczne, bo to ma sposób spowodować, że nasi pracownicy, jak i pracodawcy, mamy czuć się spokojnie i generować wzajemne dobro dla wokół siebie, tak? Także tutaj, czy my będziemy pracować 3 dni w tygodniu, czy będziemy pracować 7 dni w tygodniu, no to już jest kwestia do rozważenia. Na pewno należą nam się wszystkim, nie tylko pracownikom, ale i pracodawcom też się należą dni wolne, żebyśmy mogli odpocząć, zrelaksować się i wrócić na kolejny dzień czy za 2 dni do naszych miejsc pracy. I to myślę, że to są dobre zachowania, gdy skracamy troszkę, a nie wydłużamy czas pracy, ponieważ no, wypoczynek jest jednak rzeczą nadrzędną.
Jeśli uda się oczywiście wypracować czy dokończyć zadania, jakie były do dokończenia, jeśli mamy zadaniowy system pracy i da się to zrobić, to dlaczego nie?
Dlaczego nie, oczywiście.
Wczoraj, i nie jest to pryma aprilis, mimo że wczoraj 1 kwietnia, wczoraj wrócił 5% VAT na żywność. Zmiana obejmuje między innymi mięso, ryby, przetwory, mleko, produkty mleczarskie, jaja, miód, warzywa, owoce, orzechy. 5% stawka VAT-u została przywrócona także na tłuszcze roślinne i zwierzęce, zboża, przetwory ze zbóż, także pieczywo. No więc generalnie wszystko, co jemy. Jak szybko panów zdaniem odczujemy skutki i czy odczujemy skutki, bo tutaj też się ciekawa sytuacja zrobiła, jeśli chodzi o ceny.
No jeżeli chodzi o skutki przywrócenia tego 5% VAT-u, myślę, że one może nie będą aż tak znaczące, ponieważ już można było zauważyć, nie minęła doba, a już przedsiębiorcy zadeklarowali, że po części przejmą na siebie ten obowiązek tego dodatkowego obciążenia, nie będą przerzucać tego na klientów, są w stanie nawet zejść delikatnie z własnych marż. Natomiast czas pokaże, 2 najbliższe 3 miesiące, jest wiosna, myślę, że żywność nie będzie tak drożeć, także no chyba bardziej bym się obawiał ponownego odblokowania cen energii, które chyba ma nastąpić de facto w lipcu i myślę, że tutaj tu chyba bardziej ekonomiści się, bo ponieważ wzrośnie koszt wytworzenia tej żywności, tak? Także tutaj tylko mamy podniesienie samego VAT-u, natomiast no, potem podniesiemy koszt wytwarzania dóbr i usług. Także tutaj myślę, że będzie dopiero przed nami może jakiś problem.
Mm-hmm. Tak, podobnie myślę rozglądając się po rynku, jak wprowadzaliśmy, rząd wprowadzał tę zerową stawkę, to był rok 2022, wtedy, kiedy inflacja była galopująca. W tej chwili za marzec wiemy, że to jest inflacja 1,9.
No właśnie.
I chyli się jeszcze są tendencje malejące, a zatem te ceny na pewno nie będą szalały, aczkolwiek ten VAT 5% nie dotknie, no powiem tak, 70% społeczeństwa nie dotknie tak drastycznie, natomiast 30% społeczeństwa, których wynagrodzenie, czy powiedzmy pobory, czy środki do życia nie są takie znaczące, to dla nich każda złotówka, każde 50 groszy jest ważne. I tak jak pan tutaj wspomniał, musimy poczekać z tym do połowy roku, kiedy energia i inne składniki będą decydujące dla właśnie, czy inflacja zacznie znowuż skokowo, czy pozostanie na niezmienionym poziomie, aczkolwiek raczej nie wierzę w to, że to tak się będzie działo, że trzeba będzie bardzo tutaj uważać na to i też no, mamy przecież tą wojnę Lidla z Biedronką.
Gdzie... Aldi i Kaufland dołączyły teraz.
Właśnie i teraz pozostałe jeszcze dołączyły i czasami można na tym skorzystać lub stracić.
No właśnie, dzisiaj czytałam informację od analityków firmy doradczej Hrejt, z której wynika, że wielkanocny tegoroczny koszyk okazał się na koniec tańszy niż w ubiegłym roku. Czyli nie dość, że inflacja, znaczy ona cały czas jest, bo to, że jest niższa, nie oznacza, że jej nie ma. 1,9 za marzec to nadal jest, chociaż myślę, że zaskoczyła wielu ekspertów też. 1,9 to jest naprawdę niedużo. A z drugiej strony Polacy chyba jednak dosyć ostrożnie podchodzą teraz do zakupów i rzeczywiście kupują taniej, kupują mniej, nie kupują na wyrost. Wygląda tak na to, że za te święta nie będzie wyrzucania żywności, że tak no, troszkę oprzytomnieliśmy w tej materii. A jeszcze z innej strony, słysząc, że ta inflacja teraz w dół jeszcze może troszkę, ale potem może odbić w górę, więc staliśmy się bardziej ostrożni.
Ja myślę, że ostatnie dwa lata pokazały nam wszystkim dookoła, jak należy zadbać o własny portfel domowy. I tutaj myślę, że bardzo stanowczo i podejmując wszelakie decyzje, czy zakupowe, czy żywności, czy wyjazdów wakacyjnych, jakkolwiek, myślę, że bardzo mocno zastanawiamy się, co będzie za miesiąc, dwa. Staramy się, myślę, jednak teraz dużo bardziej analizować i planować. I myślę, że to COVID pokazał nam, jak może się świat zmienić, a my, myślę, wszyscy zauważyliśmy, co powinniśmy robić, żeby się ewentualnie zabezpieczyć. A nie wyrzucanie jedzenia, nie kupowanie na wyrost jest, uważam, bardzo dużym sukcesem, że jednak jesteśmy w stanie to zrobić.
I przeżyliśmy święta bez problemów.
Jak na razie.
Tak jest. Miliarder Larry Fink w swoim corocznym liście do dyrektorów naczelnych i inwestorów napisał ostrzeżenie, że świat stoi w obliczu zbliżającego się kryzysu emerytalnego. Jego zdaniem wymaga on ponownego przemyślenia kwestii emerytur i wzorców pracy, ponieważ przełomowe osiągnięcia w medycynie zwiększają długowieczność, alarmuje Business Insider. Do 2050 roku 1 na 6 osób na świecie będzie miała więcej niż 65 lat w porównaniu z 1 na 11 w 2019 roku. To, jak społeczeństwo się starzejemy w tej chwili, obserwujemy w naszym kraju. Co trzeba zmienić, aby no, zapewnić przeżycie ludziom w przyszłości, którzy seniorom po prostu, i ulżyć jakoś tym młodym, żeby nie musieli tyle pracować na seniorów, właśnie jak nam się świat starzeje, społeczeństwo się starzeje, Polska niestety też się starzeje.
Ale na seniorów, czyli mnie to też dotyczy, nikt nie pracuje. My żeśmy sobie wypracowali te emerytury.
Mówię o przyszłości,
mówię o przyszłości,
tak.
Każdy z nas, pracując od nie wiem, od 20 roku życia, niektórzy trochę później, trochę wcześniej, odkładają na tak zwane późniejszą starość, czyli na fundusz emerytalny. Jak on by się nie zwał, czy to jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy jakieś inne prywatne fundusze emerytalne, to są środki, które w przyszłości mają nam pozwolić.
Mówi pan o sytuacji osób pracujących na umowę o pracę. Ja przypomnę, mamy za sobą taki etap niechlubny, moim zdaniem, bardzo, kiedy bardzo dużo ludzi pracowało na umowach cywilnoprawnych, zwanych potocznie śmieciowymi.
Panie redaktor, to były wszystkie typy umów, jakie tylko można sobie wymyślić i wymarzyć. Także, że
no
tutaj,
właśnie, i tutaj emerytury nie będzie.
Tu emerytury nie będzie i ten problem będzie cały czas się nawarstwiał, dlatego że w tej chwili też mamy różnorakie formy zatrudnienia. Mamy sklepy, gdzie są franczyzy, gdzie są jednoosobowe firmy, i ta jednoosobowa firma zatrudnia następną jednoosobową firmę, i ile się odłoży z tego tytułu na emeryturę. Wiemy, że pieniądz jest chytry i czasami lepiej jego mieć na chwilę obecną, niż planować sobie przyszłość, a potem przyszłość bywa okrutna.
Świat się starzeje i właśnie, co robić, żeby emeryci mogli nie to, że godnie, normalnie żyć z emerytury. Krzysztof Szóstka tym razem.
No tak, tutaj wspomnieliśmy już o tych umowach, które pomijały skrzętnie odkładanie pieniędzy na naszą przyszłość. Ja myślę, że tu należy znowu powrócić do edukacji szkolnej, czy w szkołach średnich, czy w szkołach podstawowych. Powinniśmy wszyscy pomyśleć o tym, że w przyszłości nasze emerytury będą niskie. One co prawda zagwarantują podstawowy byt, natomiast w momencie, gdy będziemy myśleć o odkładaniu swoich części, swoich wynagrodzeń, czy jakichkolwiek innych dóbr na przyszłość, będziemy bezpieczniejsi. No tutaj musimy zacząć myśleć o tym, że to, co teraz wpłacamy na fundusz emerytalny, to nie będzie wystarczające. To jednak tutaj myślę, że badania jasno pokazują. Jeżeli nie odłożymy sami części naszych dochodów, to jednak będziemy mogli mieć problem. Bo mówię, różnie się starzejemy, różnie się wzbogacamy. Dziś jest dobrze, jutro może być już inaczej. Także tutaj myślę, że edukacja. Moim zdaniem należałoby poczynić od edukacji. W ekonomii mamy coś takiego jak oszczędności, oszczędzanie. Także tu myślę, że warto by było.
Właśnie, tylko jak to robić, proszę panów, z głową? Myślę, że część ludzi po kryzysie 2018, kiedy potraciło trochę swoich pieniędzy inwestowanych w rozmaite fundusze, to myślę, że się stresują. Z kolei część kupuje nieruchomości, powodując tym wzrost ich cen, nienormalny wręcz. Co z kolei odcina możliwość kupna takiej nieruchomości młodym ludziom, którzy chcieliby założyć rodziny, ale jej nie założą, bo nie mają dachu nad głową i kółko nam się zamyka.
My jako organizacje związkowe też bardzo do tego podchodzimy na bardzo poważnie i edukujemy nasze koleżanki, naszych kolegów, że to, co pracodawca i pracownik odprowadza na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli tak zwany ZUS, to jest jedno, natomiast pozostałe różnorakie formy oszczędzania na emeryturę to jest druga podstawa i to dopiero jako całość w przyszłości nam zapewni, bo staramy się, żeby te emerytury, które będziemy nabywać, 60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna, czy emerytury stażowe, które w dalszym ciągu też tutaj próbujemy
przeforsować.
Niemniej namawiamy też, że jeżeli ktoś nabędzie prawa emerytalne, to jest jedno, natomiast jeżeli się dobrze czuje i chce poświęcić się pracy, to jak najbardziej jest to zalecane, bo siedzenie w domu i być właścicielem pilota to nie przyszłość.
I przypomniały mi się, proszę panów, pracownicze plany emerytalne. Całkiem dobra jest to forma oszczędzania emerytalnego na przyszłość, jednak Polacy szybko wycofują pieniądze z tego. Dlaczego? Jak przetłumaczyć, że to naprawdę akurat to jest rzeczywiście dobry produkt?
Wydaje mi się, że nie widzimy, poprzez to, że nie ma edukacji, nie widzimy w tym przyszłości. Jeżeli nie jesteśmy wyedukowani, nie interesujemy się. Jeżeli się nie interesujemy, to sobie mówimy, po co mi to? Te pieniądze są mi potrzebne tu i teraz, ja je wydam, zainwestuję w inny sposób. I to tak by jest moje zdanie osobiste. Ja staram się oszczędzać, namawiam do tego już swoje dzieci, właśnie po to, żeby zrozumiały podstawową zasadę, że to ma zagwarantować im spokój w przyszłości. Teraz, tak jak mówię, jesteśmy młodzi, dzieci są jeszcze od nas młodsze, kompletnie o tym nie myślą, ale pokolenie 30-latków, 40-latków o tym teraz nie myśli, jesteśmy tu i teraz. Ale za 20 lat będziemy tam i tam należałoby wtedy mieć rozwiązanie na swój dzień codzienny.
Tak, ja również też edukacja, jeszcze raz edukacja, dlatego że to jest nasza przyszłość. Obojętnie co byśmy nie zainwestowali, co byśmy nie odłożyli, to oczywiście w rozsądny sposób, to nie może być w jakieś niepewne źródła, które później możemy wytykać, że...
Nie na zasadzie szybkiego wzbogacenia się, tak, ale bezpiecznej przyszłości i bezpiecznego
tak jak pani wspomniała, te pracownicze plany kapitałowe to są naprawdę, naprawdę bardzo dobry produkt i tylko i wyłącznie trzeba za każdym razem, kiedy mamy jakieś szkolenie, to mówimy o tym i popieramy to i chcielibyśmy, żeby jak najwięcej ludzi z tego korzystało.
To jeszcze na koniec, panowie, w piątek weszły w życie zmiany dotyczące świadectwa energetycznego budynków. Dokumenty określające zapotrzebowanie nieruchomości na energię będą obowiązkowe przy sprzedaży lub wynajmie mieszkania czy budynku. I jak podkreśla resort rozwoju, dzięki dokumentowi nabywca lub najemca będzie świadomy przyszłych kosztów zużycia energii. Będzie wiedział, będzie przygotowany, ile będzie musiał zapłacić właśnie za tę energię. Bez tego świadectwa mieszkania nie sprzedamy. Czy to w jakimś sensie wpłynie na rynek nieruchomości, panów zdaniem?
No myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o to świadectwo, myślę, że to jest dobre posunięcie, ponieważ ono powie nam, tak, jaki koszt będziemy musieli ponieść za naszą nieruchomość, za zużycie energii elektrycznej, czy to gazu.
Będziemy na to jako nabywcy takiego mieszkania zwracali uwagę. Na przykład już samo stwierdzenie, że nieruchomość leży w świetnej lokalizacji, nie będzie miało takiego znaczenia, jeśli się okaże, że ta nieruchomość jest energożerna, czy prądożerna.
Tak, no bo wtedy myślę, że osoba, która będzie chciała zakupić taką nieruchomość, przemyśli to dwa razy. Także tutaj koszt tego certyfikatu nie jest aż tak wysoki, żeby nie oddawał tego zamysłu, jakim jest właśnie informacja. Bo ta informacja jest, myślę, bardzo cenna, ponieważ wtedy myślę, że to też może będzie kołem zamachowym dla firm, które lub firm budowlanych, które budują, tak, że będą dbały o to, żeby budynki były energooszczędne, a nie tylko żeby wybudować i sprzedać. Także myślę, że oczywiście, czy to wpłynie na koszt zakupu nieruchomości? Myślę, że pośrednio tak. Ale chyba jest to raczej dobry kierunek, z którego należy skorzystać.
Tak, jak najbardziej. Jest to bardzo dobry kierunek, dlatego że zaczynaliśmy w mieszkaniach, które nie spełniały jakichkolwiek warunków do mieszkania, to było 50-60 lat temu.
Na energetykę nikt nie zwracał uwagi,
na pobór wody nikt nie zwracał uwagi. Natomiast w tej chwili to musi być wszystko unormowane i bardzo dobrze. Tak jak pan tutaj wspomniał, być może właśnie deweloperzy czy osoby budujące posiadłości jednorodzinne też nie będą oszczędzały na tych materiałach, dlatego że to będzie taniej, wręcz przeciwnie, to się zwróci po jakimś czasie. Dobre okablowanie, dobre rury, dobre ocieplenie budynku spowoduje to, że ten budynek będzie bezpieczniejszy. Czy on będzie droższy? No niekoniecznie może być droższy. To wszystko zależy od indywidualnego podejścia inwestora. Ale i te świadectwo energetyczne będzie jak najbardziej wiarygodne i kwestia, żeby tylko nie było handlu tymi świadectwami. I na to po prostu trzeba zwrócić uwagę.
Westchnęłam, mam nadzieję, że nie będzie, chociaż Polak potrafi, ale nie w ten sposób. Nie. Bardzo serdecznie dziękuję. Tutaj stawiamy kropkę. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Adam Liszczewski, przewodniczący Rady OPZZ na Pomorzu, Krzysztof Szóstka, prezes Metal Poland.